Zapraszam na porady ekologa. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jacek Chilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. Kłaniam się panie profesorze, witamy na antenie Radia Maryja.
Witam, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzisiaj tematem naszym jest Biebrzański Park Narodowy. Wiemy, że to największy park, który uległ pożarowi i to był pożar porównywalny, jak to niektóre instytuty porównały, odległości całej szerokości Warszawy, około 15 kilometrów, patrząc na poszczególne dzielnice, żeby wyobrazić sobie, bo liczby mówią jedno, ale rozległość tego terenu obrazuje. Proszę powiedzieć, jakie straty spowodował ten pożar? Najpierw podsumujmy, co się stało.
No pożar objął, tak jak tutaj ksiądz powiedział, 5300 hektarów, około. Głównie spłonęły, no powiedzmy sobie tak ogólnie, środowiska otwarte, czyli łąki, turzycowiska, murawy ciepłolubne. W niewielkim stopniu dotknęło to takich ekosystemów leśnych. Tam Las Wrocęński, około 1000 hektarów spłonęło. Jeśli chodzi o straty, na dzisiaj można powiedzieć, że trudno to w sposób taki jednoznaczny określić. Możemy powiedzieć tak, w przypadku pewnych gatunków, które występują lokalnie, nielicznie, mam to na myśli na przykład gatunki ptaków, niektórych takich jak orlik grubodzioby, te straty mogą być znaczne. To znaczy one są na tyle nieliczne, że nawet utrata jednego czy dwóch gniazd, na których już były lęgi, jest poważna. To jest poważna strata. Natomiast jeśli chodzi o gatunki, które występują powszechnie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, to oczywiście na pewno straty będą, bo ten pożar był rozległy. 5000 hektarów w jednym miejscu to naprawdę jest spory pożar, jak na nasze warunki. Ale na szczęście mamy jeszcze pozostałą część parku, czyli można tak z grubsza powiedzieć ponad 50 tysięcy hektarów, które nie spłonęły, stąd też mamy taką nadzieję i po to właśnie rozpoczęliśmy projekt, który ma na celu monitorowanie odtwarzania się, monitorowanie powrotu przyrody na te tereny, które zostały spalone i mamy nadzieję, że to ta część niespalona pozwoli jakby rekolonizować te spalone tereny przez organizmy, które nie uległy pożarowi.
Mm-hmm. A takim szczególnie zagrożonym wyginięciem były cietrzewie, był orlik grubodzioby. Wiemy, że liczebność w 2019 populacji cietrzewi to zaledwie 10 do 13 samców. Była 5 par orlika grubodziobego. Jak sytuacja z tymi ptakami wygląda po pożarze?
Nie chciałbym w tej chwili mówić, jak ta sytuacja wygląda, ponieważ to jest przedmiotem właśnie naszych obserwacji także. I takie szczegółowe dane będziemy mieli na pewno po tym sezonie wegetacyjnym, po obserwacjach, które w tej chwili już robimy. Było bardzo istotnym, aby rozpocząć te badania zaraz po pożarze. Stąd też my już właściwie w następnych dniach, kiedy pożar się zakończył, te badania, które nie wymagały różnego rodzaju specyficznych zezwoleń, już rozpoczęliśmy. Także ptaki w zasadzie już w pierwszych dniach maja rozpoczęliśmy obserwacje. W przypadku innych grup zwierząt, ale także roślin, te badania także zostały już rozpoczęte. Mam tu na myśli na przykład badania nad bezkręgowcami, które rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Badania nad pozostałymi kręgowcami oprócz ptaków, czyli tutaj mam na myśli głównie drobne ssaki, takie jak nornik północny, który jest takim dominującym gatunkiem, jeśli chodzi o drobne ssaki w ekosystemach Biebrzańskiego Parku Narodowego. On stanowi około 90% wszystkich drobnych ssaków, które żyją na tych terenach otwartych Biebrzańskiego Parku Narodowego. On jest niesłychanie istotnym elementem łańcucha pokarmowego. Stanowi on pokarm dla wielu gatunków ptaków drapieżnych, ale także ssaków. Także reakcja populacji tego konkretnego gatunku jest niesłychanie istotna w tym, co będzie się działo po właśnie po pożarze, czyli jak ta populacja tego bardzo ważnego gatunku będzie się odtwarzała, jak on będzie się zachowywał. To są sprawy, które nas niesłychanie interesują.
Czyli jak rozumiem, to właśnie Instytut Badawczy Leśnictwa, jednostka...
Tak, Instytut Badawczy Leśnictwa na prośbę pana ministra Michała Wosia rozpoczął ten projekt, który ma na celu określenie. Projekt nazywa się w skrócie Biebrza po pożarze, ale chodzi tutaj o ocenę i monitoring zmian wybranych gatunków, wybranych elementów przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego, ich reakcji na pożar. I ten projekt jest koordynowany właśnie przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Projekt, a w zasadzie dwa projekty. Pierwszy projekt będzie dotyczył praktycznie tej części, która dotyczy ochrony przeciwpożarowej. Głównym takim elementem tego projektu będzie stworzenie takiego prawdziwego zdarzenia planu ochrony przeciwpożarowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Monitorowanie później sytuacji, jaka, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, występuje na terenie parku. Wykorzystanie różnego rodzaju metod, na przykład teledetekcyjnych, do wspomagania tej oceny. I ten projekt będzie taki pierwszy element całej tej pracy badawczej, którą prowadzimy w Biebrzańskim Parku. Natomiast ten drugi to jest ten przyrodniczy, o którym już mówiłem, który będzie zawierał ocenę, monitoring kilku wybranych tych najważniejszych grup organizmów, które występują na terenie parku. Jak już wspomniałem, stawonogi, zwierzęta kręgowe i rośliny. To są takie trzy grupy, które będziemy monitorować w ciągu następnych lat.
Panie profesorze, a Biebrzański Park Narodowy to także tereny torfowe. Proszę powiedzieć też na temat torfowiska, no bo to jest szczególny obszar.
Tak, no tutaj na szczęście torfowiska się nie zapaliły. Bo pożar torfowiska to jest rzecz bardzo groźna. Jeśli ten pożar wniknie w głąb torfowiska, takiego przesuszonego torfowiska, to się potrafi palić przez wiele tygodni, miesięcy, a niektórzy twierdzą, że to lata nawet całe się potrafi palić. Takie pożary miały miejsce na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w przeszłości. Jest to także niebezpieczne z tego powodu, że wypalone w środku torfowiska, no tworzą się takie jamy, jakby podziemne, wypalone jamy, w które na przykład człowiek spacerujący po torfowisku, czy zwierzęta, które tam bytują, mogą po prostu wpadać w takie jamy. No, nie jest to zapewne coś, o co nam chodzi. Poza tym spalenie torfowiska to jest nieodwracalna strata. Takie torfowisko tworzy się przez setki lat i tysiące nawet. To na szczęście uniknęliśmy tego w trakcie tego pożaru.
Właśnie jeden z etapów projektu Biebrza po pożarze zakłada stworzenie plan ochrony przeciwpożarowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, bo tak sobie wyobrażam, zabezpieczamy zabytki, na przykład kościoły, prawda? Zabezpieczamy dzieła sztuki, ale taki park narodowy, jak to torfowisko, które tworzy się kilkaset lat, jak poszczególne też choćby ptaki, miejsca lęgowe, to też jest jakiś taki szczególny teren, po to się tworzy parki narodowe, żeby był chroniony, dlatego, że jest cenny. Dlaczego do tej pory nie było takich systemów, albo nie zdały one egzaminu, jeśli były?
To znaczy, parki mają plany ochrony przeciwpożarowej, natomiast tak widzimy na przykładzie tego pożaru, który miał miejsce pod koniec kwietnia w Biebrzańskim Parku. No niestety ten plan jakby tutaj do końca się nie sprawdził. To znaczy przerósł jakby tutaj nieco nasze możliwości. Stworzenie takiego planu, który będzie już nowoczesny, z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technik, które w tej chwili są dostępne dla nas. Wystarczy powiedzieć, że jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu, czy 20, kiedy były tworzone te plany, które obowiązywały do tej pory, nie mieliśmy takich technologii związanych chociażby z teledetekcją. Telefonia komórkowa nie była rozwinięta na tyle. W tej chwili podstawowym narzędziem przez który zgłaszane są pożary, i to o dziwo głównie to robią osoby niezwiązane z ochroną przeciwpożarową, to jest właśnie telefon komórkowy. Ludzie po prostu spacerujący gdzieś, odwiedzający lasy czy innego rodzaju tereny, dzwonią po prostu z komórki, i w ten sposób zgłaszają odpowiednim służbom pożar. Ale tutaj chodzi także o całą infrastrukturę, która jest niezbędna do tego, aby ten pożar skutecznie można było gasić, chociażby miejsca lądowiskowe, miejsca poboru wody, no cały system łączności. To wszystko odgrywa niebagatelną rolę przy tego typu pożarach.
Ja rozumiem, że teraz właśnie Instytut Badawczy Leśnictwa zajmuje się przygotowaniem planu ochrony przeciwpożarowej tego parku, Biebrzańskiego Parku Narodowego, ale czy w planach jest przejrzenie też poszczególnych zabezpieczeń związanych z tego typu katastrofami ekologicznymi, jak pożar, zwłaszcza na taką skalę, w innych parkach narodowych?
Tak, pan minister środowiska wydał takie zalecenia. Kontrole ochrony systemów ochrony przeciwpożarowej są prowadzone w poszczególnych parkach i systematycznie to będzie robione. Planuje się także stworzenie takiego ogólnopolskich reguł, zasad ochrony przeciwpożarowej, które będą obowiązywały w parkach narodowych. Do tej pory czegoś takiego nie było, dlatego myślę, że jest to bardzo dobre pociągnięcie i rozwiązanie, które pozwoli nam ograniczyć i zminimalizować to ryzyko strat przyrodniczych, jakie są powodowane przez pożary w parkach narodowych.
Panie dyrektorze, a zakłada pan, że ile potrwa takie stworzenie planu ochrony przeciwpożarowej dla Biebrzańskiego Parku Narodowego?
Ja myślę, że to jest kwestia pół roku, myślę, że gdzieś kwiecień, maj, przed sezonem palnym przyszłego roku powinniśmy taki plan mieć gotowy.
A to monitorowanie zmian, jakie zaszły w związku z pożarem, czy to jest bardziej długofalowe badanie?
Tak, to tutaj, aby taki monitoring miał sens, to jest potrzeba kilku lat. My tutaj planujemy prowadzić takie obserwacje przynajmniej 5 lat. Oczywiście przyroda w pewnych ekosystemach reaguje bardzo szybko. Ja spędziłem cały zeszły tydzień w Biebrzańskim Parku Narodowym i widzimy wyraźnie, że zwłaszcza te tereny otwarte, które naturalnie bywają dotykane takimi zaburzeniami jak pożar, czy to wywołanymi poprzez czynniki naturalne, ale także należy pamiętać, że wypalanie człowiek od stuleci używał ognia do walki z przyrodą, ale także do przystosowania pewnych środowisk swoim kątem. Także te środowiska otwarte, one są w pewien sposób przystosowane i bardzo szybko reagują na pożar. To znaczy w tej chwili już widzimy, że te łąki trzęsicowe czy tużycowiska, one się już zazieleniły. Tu za 2-3 miesiące, gdy przejdziemy nad Biebrzec, prawdopodobnie z większej odległości już nie będzie widać, że tam w ogóle pożar miał miejsce. Gorzej jest z ekosystemami leśnymi. I tutaj w tym fragmencie lasu wrocyńskiego, który się spalił, który notabene leży w Otulinie Biebrzeckiego Parku Narodowego, Ols, w którym dominuje olsza czarna, on się poważnie spalił. I tutaj straty i odtwarzanie tego ekosystemu będzie trwało przez lata. Te olsze, system korzeniowy został zniszczony praktycznie przez pożar, one w tej chwili się wywracają. Także tutaj te obserwacje, na pewno długoterminowe obserwacje, przyniosą nam szereg ciekawych informacji dotyczących odtwarzania się ekosystemu leśnego po pożarze. Specyficznego dosyć ekosystemu, nieprzystosowanego do pożaru, jakim jest OLS. A to, że on się w ogóle spalił, no to jest efekt suszy, którą w tej chwili mamy.
A panie dyrektorze, a gdyby pan tak no, z pola takiej bitwy, jak nieraz patrzymy, no prawda, powojenne straty, no bo to jest katastrofa, taki pożar dla całego ekosystemu. Wchodzimy w jakieś miasto, prawda, zrujnowane, patrzymy ten budynek zawalony, tu ruina, tego się nie da odbudować, to trzeba wyburzyć. W związku z tym, gdyby tak obrazowo, plastycznie, o tych największych takich gołym okiem widocznych stratach dla nas, dla laików, którzy nie są przyrodnikami, ale którzy bardzo szanują przyrodę, bo wiemy, że to jest nasz ekosystem.
Mm-hmm. No to jest trudno jest opisać, jeśli ktoś nie widział tak obszernego pożaru na własne oczy. No w telewizji, jak się ogląda, to nie robi takiego wrażenia. Tak. Natomiast gdy się stanie na środku powierzchni, która liczy 5000 hektarów i ona jest spalona, to robi wrażenie. To robi wrażenie. Las spalony, praktycznie no, totalnie spalony las, także robi niesamowite wrażenie. Zapach tej spalenizny jest wciąż w powietrzu bardzo wyraźny. I to też jakby wpływa na nasze odczucia. Ale tak jak mówię, przyroda się odradza, przyroda ma zdolności do reagowania na tego typu zaburzenia i przyroda radziła sobie z tego typu zaburzeniami praktycznie od zawsze. My jako naukowcy, jako przyrodnicy staramy się uchwycić reakcję przyrody. Ona nie jest tak do końca w naszych warunkach poznana i stąd też bardzo ciekawym elementem tego projektu, który prowadzimy, będą te wyniki tych obserwacji. Szacowanie strat to jest jedno, to też jest bardzo istotne. Wyciąganie wniosków na przyszłość, co robić, aby te pożary nie występowały. Bo to nie jest tylko kwestia tego, że zakaże się na przykład wypalania traw. Ten pożar może powstać z różnych innych powodów, niekoniecznie musi on być intencjonalny. Ale straty, jakie ten pożar powoduje, mogą być zminimalizowane poprzez różnego rodzaju działania. Na przykład w Biebrzańskim Parku Narodowym od jakiegoś czasu prowadzi się wykaszanie pewnych środowisk, które wykaszane stają się bardziej korzystne, bardziej przyjazne dla organizmów, które tam występują, o które nam chodzi. I teraz takie wykaszanie powoduje zmniejszanie ilości tego paliwa, które się gromadzi w tych środowiskach. To także powoduje obniżenie intensywności pożaru. Tutaj taką kontrowersyjną może metodą, ale stosowaną w różnych miejscach na całym świecie są tak zwane pożary kontrolowane. Pożar kontrolowany na znacznie mniejszej powierzchni, robiony, że tak powiem, pod nadzorem i planem, który stworzył człowiek, jest znacznie mniej szkodliwy dla tych ekosystemów niż taki pożar niekontrolowany, który no, jak widzimy na przykładzie Biebrzy, no, potrafi objąć olbrzymie obszary. Stosowanie pożarów kontrolowanych w pewnym planie pozwala na zdecydowanie obniżenie tego zagrożenia pożarowego i tych intensywności tych strat. No, są różnego rodzaju koncepcje i myślę, że to, co robimy w tej chwili nad Biebrzą, te obserwacje pozwolą nam wyciągnąć szereg interesujących, ciekawych wniosków na przyszłość.
Sprawę pożaru bada oczywiście prokuratura i nie jest w ogóle naszą rolą, żeby wchodzić w ten wątek, ale o wypalaniu traw może warto powiedzieć. Jaki jest sens i czy jest sens wypalania traw?
Oczywiście wypalanie traw było swego rodzaju tradycją, można powiedzieć. Jednak to wypalanie najczęściej jest robione o niewłaściwej porze. Mówię tutaj o porze roku. Często w niewłaściwych miejscach i w niewłaściwy sposób. Stąd też te straty przyrodnicze najczęściej są bardzo poważne. Ja bym nie zalecał wypalania traw przez osoby, które robią to tylko, nie wiem, z uwagi na to, że jest to jakaś forma rozrywki, czy też może mają nadzieję, że pomoże to jakoś, nie wiem, użyźnić ich tereny, na których gospodarują. Jest to z wielu względów niebezpieczne. No, nawet z punktu widzenia niebezpieczeństwa dla człowieka, który to robi. Przecież słyszymy, że wypalanie traw co roku praktycznie są jakieś ofiary w ludziach, którzy gdzieś tam nieumiejętnie to wypalanie prowadzili. Dlatego...
Że dla rozrywki, panie dyrektorze, to w ogóle tego nie zakładam, bo to...
Wie pan, ja znam takie przypadki.
Że dla rozrywki, tak?
Tak. To jest... Nie wiem, jest takie schorzenie jak pyrofilia. No, tutaj czasami różnego rodzaju motywacje kierują ludźmi i no jest to temat dosyć taki drażliwy, ale no bywa różnie z tym.
A czy z punktu widzenia, bo pan wspomniał też o tym użyźnieniu ziemi, czy to coś daje, czy to jest po prostu jakiś taki przesąd, mit, wyobrażenie? W ogóle czy to ma jakieś takie skutki dobre dla gleby, dla podłoża?
Mhm. Wie pan, jako naukowiec, który no, czytam różnego rodzaju publikacje naukowe związane z pożarami, niewątpliwie są na Ziemi takie ekosystemy, takie środowiska, które koegzystują, można powiedzieć, z pożarem. Są nawet takie rośliny, które bez pożaru praktycznie się nie odnawiają. Ja podam taki prosty przykład nawet z naszego podwórka. Sosna, nasz rodzinny gatunek, powszechnie występujący praktycznie wszędzie, jest po części gatunkiem, który na pewnych siedliskach jest uzależniony wręcz od pożaru. I takim przykładem dobrym jest chociażby rezerwat ścisły Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie mamy sosnę. Ale ta sosna w sposób naturalny nigdy nie odnowiłaby się w tym miejscu bez udziału pożaru. Te sosny, które w tej chwili widzimy na terenie rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego, to jest efekt pożaru sprzed kilkuset lat, 200 lat na przykład. Mhm. Od 100 lat mamy powierzchnie doświadczalne na terenie rezerwatu ścisłego, od prawie 100 lat prowadzone są obserwacje. W tym czasie nie było na terenie rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego pożarów i w tym czasie żadne odnowienie naturalne sosny nie powstało. Czyli widzimy wyraźnie, że polar w pewnych warunkach no jest wręcz potrzebny. Natomiast my możemy skutki, czy jakby to, co pożar przynosi dla ekosystemu, próbować zastępować działaniami człowieka. I tak samo jest także na polach. Pożar pewnie jakoś tam wzbogaca tą glebę. Natomiast mamy inne metody, mniej drastyczne, mniej szkodliwe ogólnie dla środowiska, którymi możemy zastąpić taki pożar.
I niebezpieczne również to jest dla ekosystemu, ale także dla samego człowieka, więc tutaj no, trzeba też, panie dyrektorze, ja myślę, bardzo wyraźnie przestrzec, bo za chwilę ktoś może wyciągnąć wniosek, że zachęcił pan do tego, bo jak są jakieś, może jest jakiś plus, to no to za chwilę ten plus stanie się jedną wielką zachętą, więc niech pan wyraźnie powie, panie dyrektorze, tutaj tym wszystkim, którzy chcieliby się zabrać za tego typu.
Nie zalecam stosowania, wypalania wszystkiego, co dałoby się wypalić. O, w ten sposób. Pożar w naszych warunkach jest czymś, co przynosi straty.
I zachęcamy może teraz naszych słuchaczy, mamy dosłownie 5 minut, może ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, czy też wyrazić opinię. Pan profesor doktor habilitowany Jacek Hilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, jest naszym gościem, a tenże Instytut Badawczy Leśnictwa jest jednostką naukową Ministerstwa Środowiska, który to instytut właśnie realizuje projekt badawczy Biebrza po pożarze. Taki jest też temat naszego spotkania. Zapraszam. 56 655 23 55, numer dla słuchaczy z północy Polski, 56 południa, 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 0048 56 655 23 33 lub końcówka 66. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże ojcu Dariuszowi i temu panu, który nas uświadamia odnośnie ekologii.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim. Ja chcę zapytać pana, czy pan jest znawcą też ptaków?
No, ja z wykształcenia jestem leśnikiem, ale profesjonalnie zajmuję się owadami leśnymi.
Aha.
No ale ptaki też, że tak powiem, nie są mi obce.
No to ja chciałam zadać takie pytanie. Ja dzwonię z okolic Białegostoku, z Księżyna. Kilka tygodni temu, może dwa, może trzy, u sąsiadki rozbił się taki ptaszek o okno, który nazywa się osetnik. Ja tak porównałam do książki, którą mam tutaj odnośnie ptaków, że to właśnie osetnik był. Ale tutaj czytam, że on się bardzo rzadko pojawia w Polsce, w ogóle kilka razy. Ale on mi wygląda na osetnika. Także chciałam to zaznaczyć, że się pojawił prawdopodobnie.
Panie, to trudno to jednoznacznie określić, to by trzeba... zdjęcie by się jakieś przydało.
No właśnie, ale mąż nie zrobił, no, ale to wszystko.
No właśnie.
Ja wzięłam tą książeczkę i poszłam do tego ptaszka i porównywałam. No dla mnie wygląda to na osetnika. Także zgłaszam, że takie coś jest. No.
Natomiast problem rozbijania się ptaków o szyby okien, no to jest dosyć powszechny problem. Tak. Tutaj należałoby, no zwłaszcza w tych miejscach, gdzie w oknach odbijają się drzewa, ptaki no, często jakby nie kojarzą tego, że to nie jest realne drzewo, tylko odbicie i często tak się kończy.
No właśnie, no.
Dziękuję pani. Nie rozstrzygniemy, jaki to jest ptaszek, ale tym niemniej to też bardzo, bardzo dobrze, że reagujemy i że patrzymy, przyglądamy się, że bierzemy jakiś atlas, czy w internecie próbujemy porównać, bo też wzrasta dzięki temu nasza wiedza przyrodnicza.
Oczywiście.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Marcin mówi.
Szczęść Boże, panie Marcinie.
Mam krótkie pytanie. Czy to nie jest tak, że obecnie łąki, wypalanie łąk, pól, miedzy, czegokolwiek jest po prostu zakazane prawnie? Tyle, dziękuję.
Dziękuję, panie Marcinie.
Tak, to jest oczywiście zakazane. Dlatego tym bardziej, także z punktu widzenia tego, że możemy zostać ukarani, nie należy tego robić. Wypalanie... jeśli w ogóle jest prowadzone w jakikolwiek sposób, to tylko ma ono formę doświadczeń. Myśmy tutaj w ostatnich latach prowadzili tego typu doświadczenia, na przykład na wrzosowiskach. Bo wiemy, że wrzosowiska są także jednym z takich ekosystemów, które wymagają tego typu zabiegów, ponieważ one się wyradzają. One im starsze, tym po prostu ten wrzos się wyradza. Ale to jest typowe środowisko, które jest przystosowane do pożaru. Ale to możemy robić tylko i wyłącznie za zgodą odpowiednich instytucji w ramach badań naukowych.
Tak, ja tutaj czytam też na stronie Ministerstwa Środowiska, to jest akurat informacja z kwietnia, być może to już zostało zmienione przez ustawodawcę, że grzywna za nielegalne wypalanie trawy wynosiła 5000 zł, co nie odstraszało oczywiście przed takim przestępczym działaniem. Po zmianie ma to być już 30 tysięcy i dodatkowo sąd w ramach naprawienia szkody będzie mógł nałożyć prace społecznie użyteczne polegające między innymi na pracach przy przy zalesianiu, ale to są nieodwracalne szkody, proszę Państwa, i absolutnie nie należy tego robić. Panie dyrektorze, tyle mamy czasu, ile mamy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i życzę też owoców z tego projektu badawczego i obyśmy jak najlepiej potrafili zabezpieczyć te bezcenne tereny i ekosystemy przed świadomą bądź nieświadomą działalnością człowieka bądź sił natury. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Pan profesor doktor habilitowany Jacek Hilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, był naszym gościem.